Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek, 10 marca, witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie
najnowszy komunikat o stanie zdrowia papieża.
Treść przesłania Ojca Świętego do nowego ambasadora Senegalu.
Rozmowa z panią Ewą Kusz, przewodniczącą Rady Wykonawczej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.
Audycja Piotra Samerka, w której autor powie o kontaktach ambasadora Skrzyńskiego z przyszłym papieżem Piusem XI w ostatnich dniach przed konklawę.
Rozpocznijmy od fragmentu katechezy eucharystycznej świętego Cyryla Aleksandryjskiego w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Cyryl Aleksandryjski, teolog grecki, doktor Kościoła, V wiek. Chleb żywy, ofiara święta. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Niczego już nie ukrywając, Chrystus powiada: jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Owa manna, dodaje, była tylko figurą, cieniem, obrazem. Słuchajcie tego, co mówię wam teraz jasno i wyraźnie. Ja jestem chlebem żywym. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Ci, którzy jedli mannę, pomarli, gdyż nie była ona źródłem życia. Kto jednak spożywa ten chleb, to jest mnie, czyli ciało moje, ten będzie żył na wieki. Chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało na życie świata. Umieram, mówi, za wszystkich, aby wszyscy przeze mnie mieli życie, i ciało moje wydałem, aby odkupić ciała wszystkich. Śmierć umrze w mojej śmierci, a upadła natura ludzka ze mną razem zmartwychwstanie. Dlatego właśnie urodziłem się tak jak wy, jako człowiek z rodu Abrahama, aby we wszystkim upodobnić się do braci. Te słowa Chrystusa doskonale pojął święty Paweł, kiedy sam z kolei nam mówi: ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i on bez żadnej różnicy stał się uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, czyli diabła. Nie można by bowiem pokonać tego, który dzierży władzę nad śmiercią, ani pokonać śmierci, gdyby Chrystus sam się za nas nie wydał, jeden za wszystkich, bo jest On ponad wszystkimi. Dlatego również gdzieś w psalmie mówi, że ofiarował się za nas jako żertwa nieskalana Bogu i Ojcu.
Przechodzimy do aktualności watykańskich.
Jan Paweł II powróci do Watykanu na Niedzielę Palmową, oznajmił dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. W południe podał on do wiadomości kolejny komunikat o zdrowiu papieża. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, Ojciec Święty spędzi jeszcze kilka dni w poliklinice Gemelli, stwierdził Joaquín Navarro-Valls. Ma to na celu dopełnienie obecnej fazy rekonwalescencji, która przebiega pomyślnie. Następny komunikat o stanie zdrowia papieża przewidziany jest w poniedziałek, 14 marca. Natomiast najbliższy anioł pański przebiegnie według scenariusza znanego z poprzednich niedziel. Arcybiskup Leonardo Sandri przeczyta rozważanie i poprowadzi modlitwę przed Bazyliką Watykańską, a Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa z okna polikliniki.
Watykański rzecznik nie podał dokładnej daty wyjścia papieża ze szpitala. Potwierdził jednak jeszcze raz, że Jan Paweł II wielki tydzień spędzi w Watykanie. Dodał, że przebywając w szpitalu, Ojciec Święty w miarę możliwości pracuje, spotykając się ze swymi współpracownikami. Wczoraj przyjął m.in. kardynała Giovanniego Battistę Re oraz arcybiskupa Leonardo Sandriego.
Afryka pilnie potrzebuje pokoju, braterstwa i solidarności. Papież zwraca na to uwagę w przesłaniu, które skierował z polikliniki Gemelli do nowego ambasadora Senegalu przy Stolicy Apostolskiej. Felix Udian złożył dziś w Watykanie listy uwierzytelniające.
W W swoim przesłaniu Ojciec Święty wyraża uznanie temu zachodnioafrykańskiemu krajowi za przypisywanie wielkiego znaczenia wymiarowi duchowemu człowieka i całego narodu. Wskazuje na istotną potrzebę zapewnienia wszystkim życia w bezpieczeństwie i zgodzie. Młode pokolenia należy wychowywać do ideałów braterstwa, sprawiedliwości i solidarności. Papież podkreśla zaangażowanie Senegalu w umacnianiu pokoju na Czarnym Lądzie. Zwraca uwagę, że przemoc nie służy rozwiązywaniu konfliktów. Skuteczniejszą drogą do autentycznego pojednania są odwaga i cierpliwość.
Kościół katolicki jest przekonany, że pokój nie jest możliwy bez sprawiedliwości, a sprawiedliwość bez przebaczenia. W naszym świecie często dominuje przemoc, którą usiłuje się czasem uzasadniać motywami religijnymi. Nie brak jednak, pisze Jan Paweł II, świadectw dialogu między wyznawcami różnych religii, zwłaszcza chrześcijanami i muzułmanami. Senegal już od dłuższego czasu jest w nim zaangażowany. Potwierdza w ten sposób, że dialog między religiami i kulturami jest istotnym elementem budowania międzynarodowego pokoju.
Również nowy ambasador w przesłaniu skierowanym do papieża podkreślił dawną tradycję tolerancji, jaką szczyci się Senegal. Z 10 milionów jego mieszkańców 94% stanowią muzułmanie, a chrześcijanie 5%. Félix Oudian poinformował, że pod koniec przyszłego roku w stolicy kraju Dakarze odbędzie się międzynarodowa konferencja dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego. Spodziewamy się, stwierdził senegalski ambasador, że stolica apostolska wniesie w nią znaczny wkład.
W Rzymie obradowała Rada Wykonawcza Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, a naszym gościem jest przewodnicząca tego organu, pani Ewa Kusz. Wielu z naszych słuchaczy wie o życiu zakonnym, natomiast Instytuty Świeckie mają chyba trochę inny charakter.
Instytuty Świeckie jest to nowa forma życia konsekrowanego, zatwierdzona przez Kościół w 1947 roku. Są to osoby konsekrowane, żyjące pośród świata. Zarówno kobiety, mężczyźni, jak i kapłani. Są instytuty świeckie żeńskie, męskie i kapłańskie. I celem jest właśnie życie, życiem konsekrowanym w świecie, jakby przemieniając świat od środka, dając świadectwo w miejscu, którym się jest, bez żadnych zewnętrznych oznak, bez stroju, podejmując pracę zawodową w konkretnych miejscach zamieszkania. Są instytuty świeckie oparte o duchowość franciszkańską, dominikańską, jezuicką, to zależy, kto był założycielem danego instytutu. Są instytuty świeckie, które mają jakby swoją własną tożsamość, czy swoją własną duchowość, która wyrosła w oparciu o znaki czasu XX wieku, bo mniej więcej wtedy instytuty świeckie powstawały.
Jak wyglądała pani droga do Instytutu Świeckiego?
Ja jestem w Instytucie Świeckim, którego założycielem jest ksiądz Franciszek Blachnicki, czyli moja droga przebiegała najpierw przez ruch Światło-Życie, potem była pragnienie życia konsekrowanego. Konsekwencją tego było wybór instytutu, który jest związany z tą duchowością.
Jak liczna jest właśnie ta rodzina, którą nazywamy oficjalnie Instytutem Niepokalanej Matki Kościoła?
Aktualnie liczy prawie 90 członkiń. Jesteśmy głównie w Polsce. Jest grupa w Niemczech, na Słowacji. Tutaj mieszkają 3 Polki i jedna osoba mieszka w Brukseli, jedna na Ukrainie.
Czy jest to też kontynuacja doświadczenia oazowego?
Duchowość naszego instytutu jest tożsama z duchowością ruchu. Jest to jakby pełnia życia tą duchowością także przez śluby.
Kiedy patrzymy na życie instytutów życia konsekrowanego, jak znaczne one miejsce zajmują w polskim kościele? Jak są one dostrzegalne na tle tego, co się dzieje w innych krajach?
W Polsce, jeśli chodzi o liczbę, jest trochę ponad 1000 członków instytutów świeckich. W porównaniu z innymi krajami myślę, że plasujemy się gdzieś po środku. Na pewno najwięcej jest tutaj we Włoszech, w Hiszpanii, no i Ameryka Łacińska jest bardzo bogata w powołanie do instytutów świeckich. Jak jest dostrzegane? Myślę, że różnie, że to zależy po prostu od miejsca, w którym się znajdujemy. Po doświadczeniu kolejnego spotkania na płaszczyźnie międzynarodowej myślę, że jednak szczególnie w Ameryce Łacińskiej, chociaż tutaj w Kościele Zachodnim, rola świeckich jest bardziej zauważona niż rola świeckich w Polsce. Więc ja myślę, że tu jeszcze musimy z czymś w Kościele Polskim bardziej się pokazać, czy bardziej służyć.
W jaki sposób jest widoczne zaangażowanie w życie Kościoła?
Przede wszystkim członkowie instytutów świeckich mają zadanie przemieniać świat od środka, więc wchodzić jakby w te środowiska, gdzie po prostu no, osoby jednak ze strojem, czyli kapłan, czy zakonnik, zakonnica nie dotrą. W niektórych miejscach pracy, czy w niektórych przestrzeniach społecznych świadectwo, nazwijmy to normalnego chrześcijanina, jest bardziej mówiące niż świadectwo kogoś, kto jest jakby instytucjonalnie związany z Kościołem. Więc na pewno te przestrzenie. Ostatnio żeśmy też na spotkaniu Rady Wykonawczej mówili, że przy zlaicyzowanych rządach europejskich w tym momencie jest to też jakby znak czy wołanie dla członków instytutów świeckich, żeby te środowiska też przypajać jakby od środka Ewangelią. Więc to są na pewno przestrzenie, które są do podjęcia przez członków instytutów świeckich.
Na czym polega trudność może właśnie takiego głoszenia Ewangelii?
Myślę, że przede wszystkim na tym, że w wielu momentach jest się samemu. Więc wpływ tego świata zewnętrznego, niekoniecznie chrześcijańskiego, przechodzi również przez nasze życie. I to jest jakby walka wewnętrzna z tym, co wybierać w danym momencie, kiedy nie ma obok wspólnoty, która pomaga, czy iść za wartościami ewangelicznymi, czy iść za wartościami pozornie ciekawszymi, które niesie świat. Myślę, że tutaj jest gdzieś te najtrudniejsze wahania.
Czy w takim razie, obierając taki styl życia, obiera się też jakiś styl, w sensie na przykład porządku dnia?
Zasadniczo nie jest wyznaczone, że dzień ma wyglądać w taki sposób. Większość instytutów świeckich ma całą liturgię godzin, albo przynajmniej część liturgii godzin, ma na pewno jako stały element Eucharystię i długi czas adoracji. Więc to są elementy, które każdy z nas musi zmieścić w swoim dniu, poza swoją pracą, poza innymi obowiązkami. Ale jak to zmieści, zależy przede wszystkim od tego, jak ma inne rzeczy poukładane.
Czyli jeżeli ma etat normalny, gdzieś w biurze pracuje, drugi etat to jest ten etat modlitewny, formacyjny.
Tak. Poza tym są normalne spotkania formacyjne, dni skupienia najczęściej raz w miesiącu. To jest to nasze karmienie się tym, żeby potem właśnie iść w świat z wartościami ewangelicznymi.
Jakie pani odczuwa satysfakcję z wyboru takiego właśnie stylu życia, takiej drogi?
Trudno mi odpowiedzieć na pytanie o satysfakcję. Wiem, że to jest droga, na którą powołał mi Pan Jezus. Drugie jest to jakby takie normalne bycie z normalnymi ludźmi. Bez pewnego dystansu, bez tych granic, które wyznacza na przykład strój, możliwość pójścia w różne miejsca i rozmowy z każdym.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem była pani Ewa Kusz, przewodnicząca Rady Wykonawczej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
W przededniu konklawy. 3 miesiące po tym, jak Władysław Skrzyński złożył listy uwierzytelniające, nieoczekiwanie 22 stycznia 1922 roku papież Benedykt XV zmarł na zapalenie płuc. Miał niespełna 70 lat. Już 2 lutego zebrało się konklawę, które miało zadecydować o wyborze nowego papieża. Jednym z najbardziej liczących się kandydatów był ówczesny metropolita Mediolanu, kardynał Achille Ratti, znany z poprzednich odcinków naszej audycji jako nuncjusz w Warszawie. Ratti wyjechał z Polski w nie najlepszej atmosferze. Obwiniano go o sprzyjanie Niemcom w czasie plebiscytu górnośląskiego i w innych spornych sprawach z Niemcami. Dlatego też nie otrzymał na zakończenie swojej misji dyplomatycznej, jak to było w zwyczaju, orderu Orła Białego. Kiedy rozeszła się wiadomość o zwołaniu konklawy po śmierci Benedykta XV i kiedy było wiadomo, że kardynał Ratti jest jednym z najbardziej liczących się kandydatów, Władysław Skrzyński postarał się o nadanie mu najwyższego polskiego odznaczenia. Kiedy Ratti na 4 dni przed konklawę przybył do Rzymu, Skrzyński zgłosił się do niego z zawiadomieniem, że prezydent przyznał mu najwyższy order Orła Białego. Zaprosił jednocześnie byłego nuncjusza w Warszawie do rezydencji na kolację, aby wręczyć mu insygnia, które miał przywieźć kurier z Warszawy. ku wściekłości Skrzyńskiego, kurier nie nadjechał ani pierwszego wieczoru, ani drugiego, ani nawet trzeciego. Zjawił się dopiero czwartego dnia. Skrzyński tak opisywał tę historię kilka dni później, 7 lutego, w liście do ministra spraw zagranicznych Konstantego Skirmunta. Kardynał Ratti dbał i to koniecznie o otrzymanie insygniów Orła Białego i prosił, by mu je wręczył jeszcze przed konklawę, tymczasowo, prywatnie. Mimo braku czasu dawał mi codziennie rendezvous, a ja stale przychodziłem z ośmieszającą wiadomością, że zapowiedzianego kuriera nie ma. Insygnia otrzymałem dopiero 2 lutego, o 2 po południu i oddałem Rattiemu już wyjeżdżającemu na konklawę, na schodach. Dyplomatyczna gafa i opóźnienie wręczenia najwyższego polskiego odznaczenia dała jednak Skrzyńskiemu niebywałą możliwość pogłębienia znajomości z Rattim. Obaj znali się bowiem jeszcze z czasów, gdy Ratti zaczynał swoją misję dyplomatyczną w Warszawie, a Skrzyński był wiceministrem spraw zagranicznych. W ciągu 3 wieczorów poprzedzających rozpoczęcie konklawy obydwaj wymienili opinie na temat spraw najważniejszych dla Polski i dla Kościoła. Skrzyński opisał przebieg tych rozmów we wspomnianym już liście do ministra spraw zagranicznych. Podkreślił między innymi, że kardynał Ratti bardzo przyjaźnie i z dużym szacunkiem wypowiadał się o marszałku Piłsudskim. Duchowny podziwiał polityczne zapatrywania naczelnika, a szczególnie te, które odnosiły się do wschodu. Dalej pisał Skrzyński. Ratti mówił mi o Piłsudskim także jako o człowieku szczerze dobrze życzącym Kościołowi. Kandydat do objęcia papieskiego tronu miał nawet wówczas powiedzieć o naczelniku. Gdyby Polska miała 6 takich ludzi jak marszałek Piłsudski, byłaby dzisiaj wielką potęgą, z którą musiałby się liczyć cały świat i która byłaby dla Kościoła bardzo poważnym oparciem. Skrzyński i Ratti rozmawiali także dużo o sytuacji na Śląsku oraz o ruchach nacjonalistycznych w Galicji Wschodniej. Skrzyński tak to później zreferował w liście do Warszawy. Kardynał Ratti co do Rusinów powiedział mi, że wobec tego, iż światowa opinia publiczna pod wpływem pewnych potężnych elementów stanęła przeciw Polsce, jedynym praktycznym wyjściem byłoby zduszenie tego ruchu gestami dobrej woli i aktami wielkoduszności. Widziałem, że jest zdania, że Galicja Wschodnia powinna zostać przy Polsce, że jest za obrządkiem grecko-katolickim, ale jasno mi powiedział, że jest przeciwnikiem wyłączności obrządku grecko-katolickiego na terenie Rosji. Te ostatnie poglądy odnosiły się do planów nawrócenia Rosji. Plany akcji misyjnej Stolicy Apostolskiej w Rosji były później jedną z najważniejszych kwestii w stosunkach polsko-watykańskich. Kardynał Ratti wypytywał także Władysława Skrzyńskiego o sytuację w Polsce, którą nadal bardzo się interesował. Natomiast poseł Polski, świadom, że może po raz ostatni tak swobodnie rozmawiać z kardynałem Rattim, wskazywał mu na niechęć, jaka panowała wobec Polski w kongregacji kościołów wschodnich. Dzielił się także swoimi spostrzeżeniami i obawami na temat postawy niektórych wysokich duchownych w Watykanie. W opublikowanych wiele lat później wspomnieniach późniejszego radcy kanonicznego w ambasadzie polskiej przy Stolicy Apostolskiej, księdza Waleriana Mejsztowicza, który przez kilka lat pracował razem z Władysławem Skrzyńskim, czytamy następującą ocenę spotkań Rattiego z polskim dyplomatą. Te 3 wieczory przed konklawę, spędzone w 4 oczy przez przyszłego papieża z przedstawicielem Polski i to z tego rodzaju człowiekiem, jakim był Władysław Skrzyński, ustaliły na długo, na zawsze zaufanie obu. Pius XI, takie imię przybrał były nuncjusz w Warszawie, odtąd zawsze chętnie słuchał polskiego ambasadora.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.